Trzecia i ostatnia część audycji AZS na fali w Radio UWM FM. Grzegorz Krzan, trener przygotowania fizycznego, jest naszym gościem. W którą stronę idzie teraz przygotowanie fizyczne, jeżeli chodzi o sportowców, a zwłaszcza o siatkarzy? Wytrwałość, wytrzymałość, czy krótko, ale intensywnie?
Jeżeli rozmawiamy, jeżeli pytanie brzmi w ten sposób, to zdecydowanie odpowiedź brzmi krótko, intensywnie. Ta siatkówka idzie w takim kierunku mocno siłowym, mocno dynamicznym, w związku z czym te akcje przede wszystkim w męskiej siatkówce są krótkie i bardzo widowiskowe, i to wszystko jest przeplecione dosyć długimi przerwami między jedną akcją a drugą. Także zdecydowanie tak, to jest kierunek, w którym siatkówka się zmienia. Natomiast samo przygotowanie motoryczne też bardzo się zmienia. Ja uważam, że jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, to jesteśmy na etapie, w którym był trening taktyczny siatkówki, kiedy została wprowadzona bardzo szczegółowa statystyka oparta o program Data Volley. Wiem, że wtedy drużyny, które zaczęły korzystać z tego systemu, mocno zmieniły jakby charakter swojej pracy i przede wszystkim założenia taktyczne związane z grą w siatkówkę. I coś podobnego dzieje się w tej chwili w przygotowaniu motorycznym, a wynika to z tego, że coraz bardziej dostępne i w przystępnej cenie stają się wszelkie urządzenia pomiarowe, które można wykorzystać w pracy na siłowni.
No to z jednej strony mamy krótko, ale intensywnie, ale z drugiej strony mamy mecze trwające 2 godziny, jak mamy 5 setów, no to jest ponad 2 godziny. Długie podróże, jak to w naszym przypadku olsztyńskim bywa. No i kalendarz jest tak złożony, że czasami wypadają mecze co 3 dni. Więc gdzie tu ta wytrzymałość?
To znaczy, ja bym to powiedział, że to bardziej taka wytrzymałość mentalna w tym momencie jest potrzebna, bo jest to rzeczywiście trudne dla głowy, żeby co 3 dni rywalizować na jak najwyższym poziomie, dawać z siebie wszystko, żeby te podróże wielogodzinne nie były przeszkodą w pokazaniu pełni swoich możliwości. I oczywiście jest to bardzo wymagające dla ich organizmów. Tutaj mówiąc wytrzymałość, myślę, że trzeba to rozumieć jako przede wszystkim taka odporność na te wszystkie kontuzje, na zmęczenie, na przeciążenie organizmu. Natomiast nie chodzi tutaj o wytrzymałość taką wydolnościową, bo przy tak krótkich akcjach wydolność taka krążeniowo-oddechowa jest sprawą drugo- czy trzeciorzędną. Natomiast najważniejsze jest silny organizm, który będzie w stanie te wszystkie przeciążenia związane z treningiem i rywalizacją wytrzymać.
No to teraz włóżmy kamyczek do ogródka siatkarskiego. No jesteśmy w siatkówce nie od dziś, ty dłużej niż ja. No i oboje wiemy, że zawsze w drużynie trafiają się zawodnicy albo zawodnik, którzy no niezbyt pałają miłością do siłowni, sztangi i tych wszystkich powtórzeń. Jak tu ich zmobilizować, żeby jednak tą pracę dobrze wykonali?
Myślę, że wielu zawodników, nawet jeżeli nie pała sympatią do pracy na siłowni, to ma coraz większą świadomość, że jest to taki niezbędny element treningu, który ma właśnie za zadanie utrzymać ich w zdrowiu i po prostu trzeba się do tego zmusić w pewnym sensie i wykonać swoją pracę. To, co mi osobiście pomaga ich motywować, to, że staram się ten cały proces jak najbardziej obiektywizować, to znaczy pokazywać im, jak zmieniają się parametry ich siłowe na skutek tego treningu, jaki progres potrafią zrobić, jeżeli chodzi o ilość czy wysokość skoków, czy w jaki sposób zmienia się ich siła, w jaki sposób są w stanie ten sam ciężar wycisnąć szybciej albo w większym zakresie ruchu, albo po prostu wycisnąć większy ciężar.
A nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale czy dzięki tym nowinkom technologicznym, urządzeniom do pomiaru, ty masz takiego przysłowiowego bata nad nimi, że ty widzisz, ile wykonali powtórzeń, z jaką częstotliwością, z jaką siłą, no bo gdzieś jednak na końcu zawierzacie siatkarzom, jeżeli chodzi o ilość i jakość wykonywanych tych powtórzeń.
Wielu zawodników, znaczy wielu, w poprzednich sezonach rzeczywiście tak było, że część zawodników podchodziła do tego nieco sceptycznie, traktując to jako weryfikację ich pracy. A ja powiem przewrotnie szczerze, że ja uważam to za taki bat na siebie. To znaczy, jeżeli coś mierzę, jeżeli chcę pokazać im progres, jeżeli oni rzeczywiście pracują na tej siłowni, to przede wszystkim to jest weryfikacja tego, co ja dla nich zaplanowałem i co, czego od nich wymagałem. Jeżeli w tym momencie tych efektów nie ma, a ja wiem, że zawodnik dał z siebie to, co miał dać i wykonał swoją robotę, no to to jest bat bardziej na mnie niż na tych zawodników tak naprawdę. Natomiast no, jest to też takie narzędzie trochę weryfikujące to, jak oni ćwiczą. Natomiast jeżeli chodzi o ten sezon, to od razu podkreślę, że tutaj nie mogę mieć zarzutów do ich pracy, bo chłopaki naprawdę dają z siebie wszystko.
A jak to jest w drugą stronę, kiedy zawodnik no, nie daje z siebie wszystkiego i ty to widzisz? Nie wiem, miał słabszy dzień, coś się dzieje, no bo zawodnicy to są też ludzie, tak? No i gdzieś te wszystkie czynniki bodźce no, wpływają, tak jak na nas, na naszą pracę, tak na nich też. To właśnie jak tutaj podejść do takiego siatkarza, któremu no, widzisz, że no, nie idzie, nie ma tych takich efektów mimo twoich zaleceń i tak dalej?
No, myślę, że najważniejsze jest to, co właśnie powiedziałeś, czyli traktowanie ich jak ludzi, jak osoby, które zmagają się nie tylko z przeciwnikiem po drugiej stronie siatki, ale jako ludzi, którzy zmagają się ze swoją codziennością, nie wiem, z problemami w domu, z kiepskim snem, z tym, że nie mają czasu porządnie zjeść z jakiegoś powodu i wtedy jakby najlepszym wyjściem jest po prostu z nimi rozmawiać i szukać rozwiązania na te wszystkie problemy. To, co ja obserwuję na przestrzeni tych trzech sezonów pracy z profesjonalistami, to, że jednak większość z nich chce na tych treningach dać z siebie wszystko i to, że czasem nie są w stanie dać z siebie wszystkiego, wynika z jakichś takich drobnych kłopotów czy zmartwień, z którymi trzeba sobie po prostu poradzić w pierwszej kolejności, a potem rzeczywiście móc się skupić na treningu.
Wspomniałeś o żywieniu, o wyżywieniu, no bo też jesteś za to odpowiedzialny w naszym zespole, zwłaszcza na meczach wyjazdowych. Ciężko jest to poskładać te wszystkie klocki dietetyczne, jeżeli chodzi o odpowiednie wyżywienie, no i jaka jest świadomość zawodników, czy ona jest coraz większa? Jeżeli chodzi o to, co jedzą, zwłaszcza jeżeli są na wyjeździe meczowym i w dniu meczu, samym dniu meczu.
Myślę, że tak. Myślę, że ta świadomość z każdym rokiem wzrasta. No ja tutaj nie będę robił z siebie wielkiego dietetyka. To, co ja proponuję im i co wysyłam jako menu, to są takie, jest to oparte o takie podstawowe założenia i ogólnie znane pryncypia wyżywienia sportowca. No jest to o tyle trudne, że każdy ma jakieś takie swoje preferencje, tak? Jeżeli mielibyśmy się opierać tylko na tym, co jest zdrowe, to pewnie jedlibyśmy tylko ryby i warzywa i kaszę. Natomiast jeżeli ktoś tego po prostu nie lubi i zamiast jeść to idzie na hot doga, czy pizzę, czy hamburgera, no to w tym momencie nie ma to większego sensu, bo można zjeść coś może niekoniecznie najzdrowszego, tylko powiedzmy dobrego i po prostu się tym nasycić i nie mieć jakichś tam zachcianek na słodycze czy inne niezdrowe produkty.
Wspomniałeś o turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, on już w najbliższych dniach się rozpocznie. No to tak, na pierwszym miejscu zapewne stawiasz Polaków do kibicowania, ale co, na drugim Brazylia? Gdzieś taką więź z nimi załapałeś?
No, na pewno byłoby fajnie, gdyby ta Brazylia zaszła wysoko. Nie ukrywam, że bardzo dobrze spędziłem tam czas i będę im po cichu kibicował. No, jest jeszcze kilku kandydatów, którzy mają chrapkę na to miejsce w Igrzyskach Olimpijskich, także będzie im na pewno niezwykle ciężko.
No to ustalmy, komu my kibicujemy. Kibicujemy Polsce, kibicujemy Brazylii, bo Alan, Niemcom, bo Moritz, Argentynie, bo Manuel i Słowenii, bo Mateusz Nykiel.
No i jeszcze Stany Zjednoczone.
A, no i Stany Zjednoczone, bo Josh i trener Javier.
Trener Javier, dokładnie, no, tak.
Że ta szósteczka to miło by była, jakby awansowała.
Dokładnie tak.
Jak zatem przygotować tych siatkarzy, którzy wrócą no, w drugim tygodniu października, dwa tygodnie do startu ligi gdzieś będą? Jak to ich dobrze poskładać, te klocuszki, żeby to wszystko grało, żeby oni też no, po tym długim sezonie reprezentacyjnym no, nie odczuwali zbyt długiego dyskomfortu i byli jak najszybciej gotowi do tego, aby pomóc zespołowi?
Pod względem fizycznym, jeżeli nie występują jakieś urazy u zawodnika, to ten okres zaraz po przyjeździe do klubu jest zwykle bardzo dobrym okresem, ponieważ oni są bardzo dobrze przygotowani do docelowych rozgrywek, które będą w połowie października. I po kilku dniach odpoczynku oni są gotowi do treningu i do rywalizacji na najwyższym poziomie. Natomiast w tym okresie bardzo trudne i bardzo dużym wyzwaniem jest zgranie tych zawodników ze sobą. To będzie zaledwie tydzień pracy, zanim rozpoczniemy rozgrywki. I na pewno mocno praca będzie skupiona na tym, żeby wpasować ich dobrze w drużynę i żeby zaprezentować się jak najlepiej na początku sezonu. Natomiast jakieś takie fizyczne niuanse wychodzą dopiero później, ponieważ większość z tych zawodników nie miała, czy nie będzie miała takiego okresu, w którym rzeczywiście będą mogli odpocząć. I w związku z tym ten spadek formy bardzo często przychodzi gdzieś tam pod koniec roku kalendarzowego. No i tu rzeczywiście trzeba będzie mocno kombinować, żeby ten spadek dał się we znaki jak najmniej.
Ale zanim październik, to końcówka września, 29-30, zapraszamy do Olsztynka. Bilety dzisiaj za mniej więcej godzinę o 15 wystartują na naszej stronie internetowej. Zapraszamy, gramy z Treflą Gdańsk, w piątek 17, sobota, o ile dobrze pamiętam, 12. Z tego, co tutaj mamy informacje w Olsztynku, dwa sparingi z Treflą bliziutko. 20 minut drogi nie jest pełna do Olsztyna, także zapraszamy. Na co będziecie zwracać uwagę teraz, jeżeli chodzi o te sparingi w Olsztynku, bo już jakiś materiał jest z tych pierwszych dwóch test meczów, to co dalej?
No myślę, że będzie to kontynuacja tej pracy, którą wykonujemy. Na pewno Marcin ma przeanalizowane już wideo z tych dwóch pierwszych spotkań. Wiem, że zabrał się za to już podczas drogi powrotnej ze sparingów. Także na pewno będzie omawiał z zawodnikami to, co udało się zrobić dobrze podczas tych spotkań, ale też to, co będzie wymagało poprawy i na pewno właśnie w tym kierunku będziemy się skupiać podczas najbliższych meczów.
To tak na sam koniec. Czy pamiętasz swój pierwszy raz w Urani?
Nie, szczerze mówiąc nie. To znaczy wiem, wydaje mi się, że wiem, kiedy... Jaki to był okres, to znaczy to był okres tak zwanych przedmeczów, przed spotkaniem pierwszego zespołu. Jeszcze jako junior pamiętam, że rozgrywaliśmy takie spotkania, które miały być wstępem do rozgrywek zespołu.
Młoda Liga, tak? To się wtedy nazywało, tak? To o tym mówimy? O
chyba, tym jeszcze, chyba jeszcze wcześniej to było. Młoda Liga już mnie nie dotyczyła, natomiast były takie przedmecze organizowane, pamiętam, chyba tutaj w gronie drużyn z województwa i były rozgrywane właśnie na Urani i tego samego dnia, w którym mecz rozgrywała pierwsza drużyna.
No to jak patrzysz na te zdjęcia z nowej Urani, ze środka na materiały wideo, foto, no to co sobie myślisz?
No jestem bardzo ciekaw nowej Urani. Jestem przekonany, że pierwszy mecz tam rozegrany będzie niesamowitym wydarzeniem, ponieważ zarówno my z trenerzy, jak i zawodnicy, jak i wszyscy kibice czekają już dwa sezony na to, żeby obejrzeć swój zespół w hali Urania, także życzyłbym sobie, żeby to był mecz wygrany przez nas, natomiast co do widowiska, jestem przekonany, że to będzie niesamowite wydarzenie.
No jeszcze tam początek sezonu spędzimy w Iławie, ale już każdy nie może się doczekać końcówki listopada, kiedy mamy nadzieję, że wejdziemy na nową Uranię. Trwa rezerwacja karnetów na naszej stronie. Wszystkie informacje możecie sprawdzać, układ trybun, wybrać swoje ulubione miejsce. Taka wstępna rezerwacja dla naszych stałych kibiców już trwa. A za dzisiaj dziękujemy. 45 minut takiej soczystej dawki wiedzy siatkarskiej razem z Grzegorzem Krzanem. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Mateusz Lewandowski, dzięki i do usłyszenia.